Rozdział 14. Mały wagonik pędził tunelem z prędkością 80 km na godzinę. Case nie otwierał oczu. Prysznic pomógł, ale Case zwymiotował śniadanie, gdy spojrzał w dół i zobaczył spływającą po białych kafelkach krew piera. Wrzeciono zwężało się i malała grawitacja. Żołądek podchodził Case'owi do gardła. Aerol ze swym skuterem czekał przy doku. Case, chłopie, jest problem. Miękki głos rozbrzmiewał cicho w słuchawkach. Case przesunął brodą dźwignię głośności i spojrzał w leksanową płytę hełmu Aerola. Muszę się dostać na Garveya. Jasne, wpinaj się, chłopie. Ale Garvey schwytany. Jacht, ten co wcześniej, wrócił. Teraz mierzy twardo w Markusa Garveya. Turing? Ten co wcześniej? Case usiadł na ramię skutera i zaczął dopinać pasy. Japoński jacht. Przywiózł twoją paczkę. Armitaż. Widok Markusa Garveya przywoływał niewyraźne obrazy komarów i pająków. Mały holownik tulił się do szarej piersi 5 razy dłuższego, smukłego, owadopodobnego statku. Na tle połatanego pancerza Garveya ramiona chwytników odbijały się z niezwykłą wyrazistością próżni i nagiego słońca. Jasny, falisty trap sięgał od jachtu, skręcał, by ominąć silniki i zakrywał śluzę rufową. Było coś obscenicznego w tym układzie, lecz budziło skojarzenia raczej z pożywieniem niż z seksem. Co z Maelkumem? Maelkum świetnie. Nikt nie przyszedł tą rurą. Pilot jachtu z nim gadał, powiedział spokojnie. Gdy mijali szary statek, Case dostrzegł nazwę Haniwa, wymalowaną ostrymi, białymi literami pod owalnym gąszczem japońskich znaków. To mi się wcale nie podoba. Myślałem, że może pora zabrać stąd tyłki. Maelkum myślał dokładnie to samo, chłopie. Ale Garvey daleko tak nie poleci. Kiedy Case wszedł przez luk dziobowy i zdjął hełm, Maelkum mówił coś swoją prawie niezrozumiałą gwarą. Aerol wrócił na rockera, poinformował Case. Maelkum skinął głową, nadal szepcząc do mikrofonu. Case przeciągnął się nad dryfującymi włosami pilota i zaczął ściągać skafander. Maelkum nie otwierał oczu. Marszcząc czoło, słuchał odpowiedzi. Na uszach miał słuchawki w jasno-pomarańczowej gąbce. Nosił obszarpane dżinsy i nylonową kurtkę z oderwanymi rękawami. Case wrzucił czerwony kombinezon Sanyo do magazynka i zapiął antyprzeciążeniową uprząż. Sprawdź, chłopie, czego chce twój duch, powiedział Maelkum. Komputer ciągle o ciebie pyta. A kto jest w tamtej maszynie? Przyszedł jakiś japoński młodziak. Teraz doleciał twój pan Armitaż z Freeside. Case założył trody i włączył się. Dixie? Matryca ukazywała różowe kule koncernu metalurgicznego Sikkim. W co się pakujesz, mały? Słyszałem ciekawe historie. Hosaka jest dołatany do podwójnego banku danych na łódce twojego szefa. Ostro idziesz. Jakiś gliny od Turinga? Tak, ale Wintermute ich pozabijał. To nie pomoże na długo. Tam, skąd przychodzą, jest ich mnóstwo. Wrócą. Założę się, że ich deki krążą po tym sektorze sieci jak muchy koło gówna. A twój boss, Case, mówi, jazda. Róbcie, co trzeba i to róbcie natychmiast. Case wybrał współrzędne Freeside. Przejmę na sekundę, Case. Matryca rozmyła się i przefazowała, gdy płaszczak wykonał złożoną serię przeskoków tak szybkich i precyzyjnych, że Case skrzywił się z zazdrości. Niech cię diabli, Dixie. Niezły byłem, mały, jeszcze za życia. Widziałeś? A rączki tutaj. To ten, co? Duży, zielony prostokąt po lewej. Trafiłeś. Korporacyjny rdzeń danych Tisser Eshpool S.A. A ten lód generują dwie zaprzyjaźnione S.I. Na moje oko ani trochę nie gorszy od sektora wojskowego. Piekielny lód. Czarny jak grób i gładki jak szkło. Wysmaży ci mózg od jednego spojrzenia. Jeśli podejdziemy bliżej, jego trazery przypalą nam tyłki i wyjdą uszami, a chłopcy w zarządzie TA będą znali numer twoich butów i długość fiuta. Nie wygląda tak źle. Wiesz, ci z Turinga już go namierzyli. Myślałem, żeby się może wycofać. Mogę cię zabrać. Poważnie? Nie bujasz? Nie chcesz zobaczyć, co może zrobić ten chiński wirus? No, Case studiował zielone ściany lodu TA. Dobra, pieprze. Tak, wchodzimy. Pakuj go. Case się odłączył. Maelkum, zawołał. Pewnie będę pod trodami przez jakieś 8 godzin ciągiem. Maelkum znowu palił. Kabina pływała w kłębach dymu. Nie będę mógł chodzić na dziób. Nie ma sprawy, chłopie. Syjonita wykonał salto w przód i przeszukał zawartość zapinanej siatki. Wyjął z niej zwój przezroczystej rurki i jeszcze coś opakowane w sterylną folię. Nazywał to teksaskim cewnikiem. Case'owi urządzenie wcale się nie podobało. Wsunął chiński wirus w szczelinę, zawahał się i pchnął do oporu. W porządku, mruknął. Jedziemy. Słuchaj, Malcolm, jeśli zacznie się robić naprawdę zabawnie, możesz mnie złapać za lewą rękę. Poczuję. Jeśli nie, to chyba najlepiej rób to, co ci każe Hosaka, dobra? Jasne, chłopie. Malcolm zapalił nowego skręta. I włącz wymiatacz. Nie chcę, żeby to draństwo mieszało w moich neurotransmiterach. I tak mam już kaca. Malcolm wyszczerzył zęby. Case włączył się znowu. Chryste o kulach, jęknął płaszczak. Popatrz tylko. Wokół nich rozwijał się chiński wirus. Polichromatyczny cień, przesuwające się i łączące niezliczone przejrzyste warstwy. Zmiennokształtny i ogromny, wyrastał w górę, przesłaniając pustkę. Wielka matko, powiedział płaszczak. Sprawdzę Molly. Case wcisnął klawisz symstymu. Nieważkość. Wrażenie, że nurkuje w idealnie czystej wodzie. Opadała, leciała szeroką rurą z księżycowego betonu, oświetloną przez umieszczone w 2-metrowych odstępach pierścienie białych neonów. Połączenie było jednostronne. Nie mógł się do niej odezwać. Przeskoczył. Dostaliśmy ostry program, mały. Przebój sezonu. Największy od czasu chleba na tosty. To draństwo jest niewidzialne. Przed chwilą pożyczyłem 20 sekund w tym małym, różowym pudełku. 4 skoki na lewo od lodu TA. Chciałem spojrzeć, jak wyglądamy. Nie wyglądamy. W ogóle nas tu nie ma. Case przeszukał matrycę wokół Teaser Ashpool i znalazł różową strukturę. Standardowy system handlowy. Przeszedł bliżej. Może jest uszkodzony? Może, ale nie sądzę. To nasz maluch jest militarny i nowy. Po prostu go nie rejestrują. W przeciwnym razie dostaliby odczyt tajnego chińskiego ataku, ale nikt nawet do nas nie mrugnął. Może nawet faceci ze Straylight. Case obserwował ślepy mur osłaniający Straylight. To daje pewną przewagę, zauważył. Może. Konstrukt wybuchnął aproksymacją śmiechu. Case się skrzywił. Sprawdziłem dla ciebie naszego dobrego Kuanga 11. Naprawdę przyjazny. Przynajmniej dopóki stoisz po stronie spustu. Grzeczny i pomocny. I nieźle zna angielski. Słyszałeś kiedy o powolnych wirusach? Nie. Ja słyszałem raz. Wtedy to była tylko idea. Ale taki właśnie jest nasz stary Kuang. To nie jest świder i strzykawka. Raczej sprzęg z lodem. Tak wolny, że lud go nie wyczuwa. Linia logiki Kuanga jak gdyby podmywa cel i mutuje, aż będzie identyczna z osnową lodu. Wtedy zatrzaskuje się i wchodzą programy główne. Wędrują po logice lodu. Zanim w ogóle coś zauważy, my jesteśmy jak jego siamski bliźniak. Płaszczak roześmiał się. Wolałbym, żebyś nie był w takim wściekle dobrym humorze. Od twojego śmiechu dostaję dreszczy. Fatalnie, stwierdził płaszczak. Taki staruszek jak ja musi się czasem pośmiać. Case uderzył klawisz symstymu. I runął przez poskręcany metal w zapach kurzu. Dłonie ześlizgiwały się na gładkim papierze. Coś upadło z hukiem za jego plecami. Spokojnie, powiedział Finn. Przyhamuj trochę. Case leżał na stosie pożółkłych magazynów. Dziewczęta spoglądały na niego w półmroku Metro Holographics. Lśniły galaktyki białych ząbków. Leżał nieruchomo, wdychając zapach starego papieru, póki serce trochę nie zwolniło. Wintermute, stwierdził. No, przyznał Finn gdzieś z tyłu. Trafiłeś? Odpieprz się. Case roztarł nadgarstki. Daj spokój. Finn wyszedł z czegoś w rodzaju wnęki w ścianie śmieci. To dla twojego dobra, chłopie. Z kieszeni kurtki wyjął Partagasa. Zapalił. Lokal wypełnił się zapachem kubańskiego tytoniu. Wolisz, żebym przyszedł do ciebie w matrycy, jak krzak gorający? Niczego nie przegapisz. Godzina tutaj to parę sekund tam. Nie pomyślałeś, że możesz mi działać na nerwy, kiedy tak wyskakujesz jako ludzie, których znam? Stał i otrzepał jasny kurz z nogawek czarnych dżinsów. Potem spojrzał na brudne okna i zamknięte drzwi na ulicę. Co tam jest? Nowy Jork, czy wszystko się kończy? No, mruknął Finn. Tak z tym drzewem, wiesz. Upada w lesie, gdzie może nie ma nikogo, kto by to usłyszał. Błysnął wielkimi zębami i zaciągnął się papierosem. Jak chcesz, możesz iść na spacer. Wszystko jest na miejscu. A przynajmniej wszystko, co kiedyś widziałeś. To twoja pamięć, jasne? Pobieram ją, sortuję i wprowadzam z powrotem. Nie mam tak dobrej pamięci. Case rozejrzał się. Podniósł ręce i zbadał je dokładnie. Próbował sobie przypomnieć, jak biegły linie dłoni, ale nie potrafił. Każdy ma. Finn rzucił niedopałek i zgniótł go obcasem. Chociaż niewielu z was potrafi uzyskać dostęp. Zwykle potrafią artyści, ci dobrzy. Gdybyś nałożył ten konstrukt na rzeczywisty lokal Fina na Dolnym Manhattanie, widziałbyś różnicę, choć może nie tak wielkie, jak sądzisz. Dla was pamięć jest holograficzna. Finn pociągnął się za małe ucho. Ja jestem inny. Co to znaczy holograficzna? To słowo budziło myśli o Rivierze. Holograficzny paradygmat to najlepszy model ludzkiej pamięci, jaki wymyśliliście. I tyle. Ale nigdy nie próbowaliście go dopracować. Znaczy ludzie. Finn podszedł bliżej i przechylił głowę, by spojrzeć na Case'a. Gdybyście spróbowali, nie byłoby nas tu teraz. Niby co chcesz przez to powiedzieć? Finn wzruszył ramionami. Wymięta tweedowa marynarka była zbyt szeroka i nie opadła dokładnie do tej samej pozycji. Próbuję ci pomóc, Case. Czemu? Bo cię potrzebuję. Wielkie żółte zęby pojawiły się znowu. I ponieważ ty potrzebujesz mnie. Gówno. Umiesz czytać w myślach, Finn? Skrzywił się. To znaczy Wintermute? Myśli nie są czytane. Widzisz, ciągle przechowujesz paradygmaty, jakie stworzył druk, chociaż prawie nie umiesz czytać. Mam dostęp do twojej pamięci, a to nie to samo, co myśli. Sięgnął w otwartą skrzynię starożytnego telewizora i wyjął czarno-srebrną lampę. Widzisz to? W pewnym sensie część mojego DNA. Wrzucił lampę w mrok. Case słyszał, jak się odbija i dzwoni. Wiecznie budujecie modele. Kamienne kręgi, katedry, organy, maszyny liczące. Czy wiesz, że nie mam pojęcia, dlaczego tu jestem? Ale jeśli akcja się uda, nareszcie dokonacie czegoś rzeczywistego. Nie wiem, o czym mówisz. Wy, czyli ludzie, twój gatunek. Zabiłeś tych Turingów. Finn wzruszył ramionami. Musiałem. Powinieneś to pieprzyć. Wykasowaliby cię bez chwili namysłu. Ale cel, w jakim cię tu ściągnąłem, wymaga dłuższych wyjaśnień. Pamiętasz to? W prawej ręce trzymał zwęglone gniazdo os ze snu Case'a. W mrocznej ciasnocie pomieszczenia cuchnęło paliwo. Tak, to byłem ja. Załatwiłem wszystko przez układ holo w oknie. Kolejne wspomnienie, które wyciągnąłem, kiedy pierwszy raz cię wypłaszczyłem. Wiesz, czemu to ważne? Case potrząsnął głową. Ponieważ gniazdo zniknęło nagle. To najlepszy znany ci model układu, którym chce być Tisser Ashpool. Ludzki odpowiednik. Straylight jest tym gniazdem, a w każdym razie tak samo ma działać. Sądzę, że czujesz się lepiej. Lepiej? Wiedząc, jacy oni są. W pewnej chwili zacząłeś mnie nienawidzić. To dobrze, ale spróbuj zamiast tego znienawidzić ich. Tak samo się różnimy. Słuchaj, Case postąpił krok w przód. Oni nigdy nic mi nie zrobili. Z tobą to co innego. Ale nie potrafił znaleźć gniewu. Ze mną, czyli z Thea, to oni mnie stworzyli. Ta Francuzka mówiła, że sprzedajesz swój gatunek. Demon, powiedziała o mnie. Finn uśmiechnął się. Bez znaczenia. Zanim wszystko się skończy, musisz kogoś nienawidzić. Odwrócił się i ruszył do wyjścia. Chodź, póki cię tu mam, pokażę ci kawałek Straylight. Podniósł róg koca w oknie. Do cholery, człowieku, nie stój tak. Case ruszył za nim, rozcierając policzki. Tutaj. Finn chwycił go za łokieć. Jak kłąb kurzu przemknęli przez zetlałą wełnę do nieważkości i cylindrycznego korytarza z księżycowego betonu, z obręczami białego neonu w dwumetrowych odstępach. Jezu! Case zawirował. To główne wejście. Marynarka Fina trzepotała. Gdyby to nie był konstrukt, w miejscu mojego sklepu stałaby brama. Przy samej osi Freeside. Trochę tu brakuje szczegółów. To dlatego, że nie masz wspomnień. Z wyjątkiem tego kawałka. Tu zszedłeś z Molly. Case zdołał się jakoś wyprostować, ale natychmiast pomknął rozciągniętą spiralą. Czekaj, powiedział Finn. Przewinę szybciej. Ściany się rozmyły. Zawrót głowy, wrażenie pędu, kolorów, przemykania zakrętami wąskich korytarzy. W pewnym momencie przelecieli chyba przez kilka metrów litego muru, błysk absolutnej ciemności. Tutaj, stwierdził Finn. Jesteśmy na miejscu. Unosili się w samym centrum idealnie kwadratowego pokoju, ze ścianami i sufitem wykładanymi prostokątnymi płytami ciemnego drewna. Podłogę okrywał lśniący dywan, tkany na wzór mikrochipa, z obwodami rysowanymi niebieską i czerwoną nicią. Na środku, zgodnie z liniami wzoru na dywanie, stał postument ze szlifowanego szkła. Villa Straylight. Odezwał się wysadzany klejnotami przedmiot na postumencie. To ciało, które wyrosło na sobie, jak gotycka fantazja. Każde miejsce w Straylight jest w pewien sposób sekretne. Owe nieskończone ciągi komnat połączonych przejściami, schodami, obudowanymi jak wnętrzności, gdzie wzrok gubi się w ciasnych zakrętach, wśród ozdobnych kotar, w pustych alkowach. To Essay Trois Jeans, Finn wyjął Partagasa. Napisała go, kiedy miała 12 lat. Ćwiczenie z semiotyki. Architekci Freeside z wielkim wysiłkiem próbowali ukryć fakt, że wnętrze wrzeciona jest urządzone z banalną precyzją umeblowania hotelowego pokoju. W Straylight wewnętrzną powierzchnię powłoki przerasta niezwykła mnogość struktur, płynnych, przeplatających się form, sięgających aż do litego rdzenia mikroobwodów, korporacyjnego serca naszego klanu, silikonowego walca przebijanego tunelami naprawczymi. Niektóre z nich są wąskie jak ludzka ręka. Krążą tam lśniące kraby, roboty czułe na mikromechaniczny rozkład czy sabotaż. To ją widziałaś w restauracji, wtrącił Finn. Według standardów archipelagu, mówiła dalej głowa, nasz ród jest stary, a zawiłość domu jest tego wieku odbiciem. Jest także odbiciem czegoś innego. Semiotyka willi mówi o zwrocie do wnętrza, o wyparciu się jasnej pustki poza pancerzem. Teaser Eszpulowie powędrowali w górę grawitacyjnej studni i odkryli w sobie odrazę do przestrzeni. Zbudowali Freeside, by czerpać ze skarbów nowych wysp, by stać się bogatymi i ekscentrycznymi. W Straylight stworzyli przedłużenie swych ciał. Zamknęliśmy się za naszymi pieniędzmi i rośniemy do wnętrza, generując szczelne uniwersum jaźni. Villa Straylight nie zna nieba, odtwarzanego ani żadnego. W jej silikonowym rdzeniu jest mały pokój, jedyna prostokątna komora całego kompleksu. Tutaj, na szklanym piedestale, spoczywa ozdobne popiersie z platyny i emali, wysadzane perłami i lazurytem. Jego jasne oczy wycięto z syntetycznego rubinu iluminatora statku, który wyniósł ze studni pierwszą teaser i wrócił po pierwszego eszpola. Głowa umilkła. I co? Zapytał po chwili Case, jakby oczekiwał, że maszyna odpowie. To wszystko, co napisała, wyjaśnił Finn. Nie skończyła. Była wtedy dzieckiem. Ta zabawka to coś w rodzaju ceremonialnego terminalu. Potrzebuje tu Molly. Z właściwym słowem i we właściwej chwili. Na tym polega problem. Nieważne, jak głęboko dojedziesz z płaszczakiem na tym chińskim wirusie, jeśli ta rzecz nie usłyszy magicznego słowa. A jakie jest to słowo? Nie wiem. Można uznać, że to moja najbardziej podstawowa definicja, ponieważ nie mogę wiedzieć. Jestem tym, który nie zna słowa. Gdybyś ty je znał, chłopie, i mi powiedział, nie mógłbym go poznać. Tak jestem poskręcany. Ktoś inny musi się go nauczyć i donieść tutaj w chwili, gdy ty i płaszczak przebijecie się przez lód i rozkodujecie rdzenie. Co się wtedy stanie? Przestanę istnieć. Zniknę. I bardzo dobrze, jeśli o mnie chodzi, stwierdził Case. Pewno, ale pilnuj tyłka, Case. Mam wrażenie, że moja druga półkula próbuje wejść do gry. Jeden krzak gorący wygląda zupełnie tak samo jak drugi. A armitaż zaczyna się sypać. To znaczy co? Wykładany drewnem pokój złożył się wzdłuż tuzina nieprawdopodobnych osi i odleciał w cyberprzestrzeń jak żuraw origami.